Rozdział 36. Drogi się rozchodzą. Dumbledore wstał, spojrzał ze wstrętem na Bertiego Croucha, potem jeszcze raz podniósł różdżkę. Wystrzelił z niej sznury, które oplotły Croucha, krępując go ciasno. Minerwo, zaprowadzę teraz Harry'ego na górę, rzekł, zwracając się do profesor McGonagall. Czy mogę cię prosić, byś przez ten czas stanęła tu na warcie? Oczywiście. Profesor McGonagall miała taką minę, jakby przed chwilą obserwowała kogoś wymiotującego. Kiedy jednak wyciągnęła różdżkę i wycelowała ją w Bertiego Croucha, ręka jej nie drżała. Severusie, powiedz pani Pumphrey, żeby tutaj zeszła. Musimy przenieść Alastora Moody'ego do skrzydła szpitalnego. Potem idź na Błonia, znajdź Korneliusza Knota i przyprowadź go tutaj. Na pewno będzie chciał przesłuchać Croucha osobiście. Powiedz mu, że gdyby mnie potrzebował, to za pół godziny będę w skrzydle szpitalnym. Snape skinął w milczeniu głową i wyszedł z pokoju. Harry, powiedział łagodnie Dumbledore. Harry wstał i zachwiał się. Ból w nodze, o którym zapomniał, słuchając Croucha, teraz wrócił z całą mocą. Zdał sobie też sprawę z tego, że cały się trzęsie. Dumbledore złapał go pod ramię i wyprowadził na ciemny korytarz. Chcę, żebyś najpierw poszedł ze mną do mojego gabinetu, Harry, powiedział cicho. Sirius czeka tam na ciebie. Harry kiwnął głową. Wciąż był oszołomiony i wszystko, co się wokół niego działo, wydawało mu się całkowicie nierealne, ale nie przejmował się tym. Nawet go to cieszyło. Nie chciał myśleć o tym, co wydarzyło się od chwili, gdy po raz pierwszy dotknął pucharu trójmagicznego. Nie chciał być zmuszony do analizowania wspomnień, żywych i ostrych jak fotografie, które wciąż migały mu przed oczami. Szalone oki Moody w kufrze. Glizdogon kulący się na ziemi, tulący do piersi kikut swojej ręki. Voldemort podnoszący się z kotła. Cedric martwy. Cedric proszący, by oddać jego ciało rodzicom. Panie profesorze, wymamrotał, gdzie są państwo Diggory?
Z profesor Sprout,
odpowiedział Dumbledore. Jego głos, tak spokojny i opanowany w trakcie przesłuchiwania Bertiego Croucha, teraz lekko zadrżał. Jest opiekunką domu Cedrica i znała go najlepiej. Doszli do kamiennej chimery. Dumbledore podał hasło i posąg odsunął się w bok, odsłaniając wejście. Weszli po spiralnych schodach i stanęli przed dębowymi drzwiami. Dumbledore otworzył je. Stał tam Sirius. Twarz miał bladą i wychudłą, jak wówczas, gdy uciekł z Azkabanu. Natychmiast do nich podszedł. Harry, nic ci nie jest?
Wiedziałem, że coś takiego.
Co się stało? Ręce mu drżały, gdy doprowadził Harry'ego do fotela przed biurkiem i pomógł mu w nim usiąść. Co się stało? Powtórzył bardziej natarczywym tonem. Dumbledore zaczął mu opowiadać o tym, co wyznał Bertie Crouch. Harry prawie tego nie słyszał. Był śmiertelnie zmęczony, bolały go wszystkie kości, pragnął tylko jednego. Żeby już nikt nic od niego nie chciał, żeby mógł siedzieć tu tak długo, aż zaśnie, bo wówczas nie będzie już musiał ani myśleć, ani czuć czegokolwiek. Usłyszał szelest skrzydeł. Feniks, Fawkes, sfrunął ze swojej żerdzi, przeleciał przez pokój i wylądował na jego kolanie. Och, Fawkes, westchnął cicho Harry. Pogładził Feniksa po bajecznie kolorowym grzbiecie szkarłatnym i złotym. Fawkes mrugnął do niego. Jego ciepły ciężar przynosił dziwną ulgę i spokój. Dumbledore zamilkł. Usiadł za biurkiem naprzeciw Harry'ego, patrzył na niego, ale Harry unikał jego spojrzenia, bo wiedział, że teraz zaczną się pytania i Dumbledore zmusi go do przeżycia tego wszystkiego na nowo. Harry, muszę się dowiedzieć, co wydarzyło się od chwili, gdy dotknąłeś świstoklika w labiryncie. Nie możemy z tym poczekać do rana? Zapytał szorstko Sirius. Położył dłoń na ramieniu Harry'ego. Niech się prześpi. Niech odpocznie. Harry poczuł falę wdzięczności wobec Siriusza, ale Dumbledore nie zwrócił uwagi na jego słowa. Wychylił się ku Harremu, a ten bardzo niechętnie podniósł głowę i spojrzał w niebieskie oczy. Gdybym sądził, że mogę ci pomóc, powiedział łagodnie Dumbledore, pogrążając cię w zaczarowanym śnie i pozwalając ci zapomnieć na chwilę o tym wszystkim, zrobiłbym to na pewno, ale wiem, że to ci nie pomoże. Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą. Okazałeś wielkie męstwo. Okazałeś więcej męstwa, niż mogłem się po tobie spodziewać. Proszę cię, byś jeszcze raz je okazał. Proszę cię, byś mi opowiedział, co się wydarzyło. Feniks wydał z siebie jeden cichy, rozedrgany dźwięk, a Harry poczuł się tak, jakby mu do żołądka wpadła kropla gorącego płynu, rozgrzewając go i dodając mu siły. Wziął głęboki oddech i zaczął opowiadać. A kiedy mówił, obrazy wszystkiego, co przeżył tej nocy, zaczęły przesuwać się przed jego oczami. Zobaczył pryskającą iskrami powierzchnię eliksiru, który wskrzesił Voldemorta. Zobaczył śmierciożerców, aportujących się między grobami. Zobaczył ciało Cedrica, leżące na ziemi obok pucharu. Kilkakrotnie Syriusz wydał z siebie taki odgłos, jakby chciał coś powiedzieć, ale za każdym razem Dumbledore uciszał go ręką, a Harry był z tego zadowolony, bo łatwiej mu było nie przerywać, jak już raz zaczął mówić. Odczuwał nawet pewną ulgę, jakby wyrzucał z siebie coś trującego. Nie było to łatwe, a nawet dużo go to kosztowało, ale wiedział, że kiedy już skończy, poczuje się o wiele lepiej. Kiedy jednak opowiedział o tym, jak Glizdogon przebił mu ramię nożem, Syriuszowi wyrwał się z gardła okrzyk, a Dumbledore zerwał się z fotela tak szybko, że Harry aż się wzdrygnął. Profesor okrążył biurko i kazał mu wyciągnąć rękę. Harry pokazał rozerwany rękaw, a pod nim ranę. Powiedział, że jak użyje mojej krwi, wzmocni go to o wiele bardziej, niż gdyby użył krwi kogoś innego. Powiedział, że on też skorzysta z tej tarczy ochronnej, w którą wyposażyła mnie moja matka. I rzeczywiście mógł mnie dotknąć. I nic mu się nie stało. Dotknął mojego policzka. Przez chwilę wydawało mu się, że dostrzega błysk triumfu w oczach Dumbledora, ale natychmiast uznał, że musiało to być przywidzenie, bo gdy profesor wrócił za biurko, wyglądał na człowieka bardzo starego i bardzo zmęczonego. A, więc to tak, powiedział, siadając w swoim fotelu. Voldemort pokonał tę szczególną barierę. Mów dalej, Harry. I Harry opowiadał dalej o tym, jak Voldemort wynurzył się z kotła. Powtórzył też to, co zapamiętał z jego mowy do śmierciożerców. Potem opowiedział, jak Voldemort go rozwiązał, jak oddał mu różdżkę i kazał przygotować się do pojedynku. Kiedy jednak doszedł do tego momentu, w którym ich różdżki połączył złoty promień, stwierdził, że trudno mu mówić dalej. Znowu ujrzał to wszystko, co wyszło z różdżki Voldemorta. Zobaczył Cedrica, tego starca, Bertę Jorkins, swoją matkę, ojca. Poczuł ulgę, gdy Syriusz przerwał milczenie. Różdżki się połączyły, powiedział, spoglądając to na Harry'ego, to na Dumbledora. Dlaczego? Dumbledore miał kamienną twarz. Priori incantatem, mruknął cicho. Jego oczy spotkały się z oczami Harry'ego. Przez chwilę było tak, jakby połączył ich promień wzajemnego zrozumienia. Efekt cofnięcia zaklęć? Zapytał ostro Syriusz. Właśnie. Obie różdżki miały ten sam rdzeń. W każdej było pióro z ogona tego samego Feniksa. Tego Feniksa, dodał, wskazując na szkarłatno-złotego ptaka siedzącego spokojnie na kolanie Harry'ego. Pióro? Z mojej różdżki pochodzi od Fawkesa? Zdumiał się Harry. Tak. Jak tylko opuściłeś sklep pana Ollivandera 4 lata temu, napisał mi, że kupiłeś tę drugą różdżkę. Więc co się staje, kiedy różdżka spotyka swoją siostrę? Zapytał Syriusz. Obie różdżki przestają wówczas działać tak, jak powinny. Nie działają przeciw sobie. Jeśli jednak ich właściciele zmuszą je do walki, dochodzi do bardzo dziwnego efektu. Jedna z różdżek zmusza drugą do odtworzenia zaklęć, które wykonała. W odwrotnej kolejności, rzecz jasna. Najpierw ostatnie, potem te, które je poprzedzały. Spojrzał pytająco na Harego, a ten pokiwał głową. A to oznacza, powiedział powoli Dumbledore, utkwiwszy wzrok w twarzy Harego, że musiała się pojawić jakaś forma Cedrica. Harry znowu skinął głową. Diggory ożył? Zapytał żywo Sirius.
Żadne zaklęcie nie jest w stanie ożywić umarłego, odrzekł ponuro Dumbledore. To raczej coś w rodzaju powracającego echa. Z różdżki wyłonił się cień żywego Cedrica. Nie mylę się, Harry?
Przemówił do mnie, powiedział Harry, który nagle znowu zaczął drżeć. Duch Cedrica, widmo, nie wiem, ale przemówił.
Echo, rzekł Dumbledore, które zachowało wygląd i charakter Cedrica.
Podejrzewam, że pojawiły się również inne takie formy.
Dawniejsze ofiary różdżki Voldemorta.
Jakiś starzec, powiedział Harry, czując wciąż ucisk w gardle. Berta Jorkins i...
Twoi rodzice? Zapytał cicho Dumbledore.
Tak. Sirius ściskał go teraz tak mocno za ramię, że poczuł ból.
Ostatnie morderstwa, których dokonano za pomocą tej różdżki. Dumbledore pokiwał głową. W odwróconej kolejności. Pojawiłoby się ich więcej, gdybyś nie przerwał połączenia.
Co robiły te echa? Harry opisał, jak wyłaniające się z końca różdżki postacie krążyły wzdłuż złotej sieci, jak Voldemort zdawał się ich lękać, jak cień ojca Harry'ego powiedział mu, co robić, jak Cedric wypowiedział swoje ostatnie życzenie. W tym momencie głos odmówił mu posłuszeństwa. Obejrzał się na Syriusza i zobaczył, że ten ukrył twarz w dłoniach.